Otwórzmy nasze Biblię, zacznijmy od Księgi Izajasza, 35 rozdział, to co przeczytałem na samym początku, ale później skoncentrujemy się na Ewangelii Marka, 7 rozdziale, Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ale zaczniemy od Izajasza, 35 rozdział. Zanim jeszcze zacznę, często sobie żartujemy, czy wymyśliliśmy taki żart z Esterą, że lodówka to jest najlepszy przyjaciel. Zachowa wszystko wiernie w sobie i staniesz przy niej. Ona się zawsze przed tobą chętnie otworzy. Dzisiaj będzie o otworzonym człowieku. Mówię to świadomie, otworzonym człowieku, ale mówię, zacznijmy najpierw od Izajasza, 35 rozdział. Czytam od 3 wiersza już. Wzmocnijcie upadłe ręce, zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto Bóg wasz. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi nas, was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. O tym będziemy dzisiaj właśnie czytali. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinie i sitowie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Później będą nazwani chrześcijanie wyznawcami drogi. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To było 600 lat, zanim to się spełniło. Ten sen, to marzenie spełniło się pewnego dnia. Pewnego dnia, 7 rozdział Ewangelii Marka, 24 wiersz. Przeczytam troszeczkę dalej. I wyruszył stamtąd, udał się w okolice Tyru, wstąpił do domu, ale nie chciał, żeby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć, lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji. I prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. A on jej rzekł, pozwól najpierw, żeby dzieci się nasyciły, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona odpowiadając rzekła do niego, tak jest, Panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszyn dzieci. I rzekł do niej, dlatego słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. Oto przychodzi ktoś, kto ma niezwykłą moc. Bardzo wyraźnie i ona wiedziała, co się dzieje z jej dzieckiem, chociaż była Greczynką i tak samo Pan Jezus to nazywa wprost. To był demon. I to, jak Pan Jezus ją traktuje, to tutaj jest dla mnie najciekawsze, traktuje ją, można powiedzieć, w sposób obcesowy, ktoś by powiedział. Tak? To jest takie niegrzeczne. No jak to powiedzieć? Pozwól najpierw, żeby dzieci się nasyciły, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczenięto. Mogę odpowiedzieć, patrzysz na moje dziecko jak na psa? Ale ona tak nie powiedziała. Ona odpowiedziała w pełni pokory. Tak jest, Panie, wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszeń dzieci. Z pokorą przyjęła te słowa. Jezus mówi, dlatego słowa. Albo inaczej, dlatego jak ty zareagowałaś na to, idź, demon wyszedł z twojej córki. Została wysłuchana twoja prośba. Mówię to po to, żebyśmy już też jakby myśleli o tym, jak Jezus postępuje. Jak Jezus zachowuje się? Ta historia, której teraz tutaj przeczytamy od 31 wiersza, nie ma jej w żadnej innej Ewangelii. Tylko w Ewangelii Marka jest umieszczona. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon, nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nim rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. Spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, Ale im więcej przekazywał, tym więcej oni rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to naprawdę się wydarzyło w Sztokholmie, w Szwecji. Pewna starsza pani usiłuje wsiąść do autobusu. W tym czasie inne auto uderza w autobus. W jaki sposób ta kobieta się potknęła, w jaki sposób spada pod ten autobus. Autobus ją przygniata. Nic się nie stało, ale nie potrafi się ruszyć. Potrzebny jest dźwig, żeby ją stamtąd wydobyć. W międzyczasie, kiedy ona tam czeka, tłum gapiów się zbiera. Ona jest przerażona. Możecie sobie wyobrazić, kiedy się leży pod autobusem, zresztą widziałem na własne oczy, jak mój przyjaciel, młody człowiek, chciał wsiąść, wskoczyć do autobusu, tak wskoczył, że wjechał pod autobus. To jest przerażenie, co ze mną się może stać, jeżeli autobus mnie przejedzie, rozjedzie. Ona była bliska takiego przerażenia, ale nagle ktoś przedarł się przez tłum, położył się, wcisnął się pod ten autobus, ile tylko mógł, wyciągnął do niej rękę i trzymał ją. A ona, czując jego bliskość, czując jego ciepło, nie wpadła w panikę. To pomogło jej nie wpaść w panikę. I po wszystkim opowiadała w taki sposób. Mówi, nigdy nie sądziłam, że czyjaś wyciągnięta ręka może tak wiele znaczyć. Nigdy nie sądziłam, że czyjaś wyciągnięta ręka może tak wiele znaczyć. Z jednej strony nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej bogate. Trzeba to nazwać zgubnie bogate. Bo coraz mniej potrzebujemy czy Boga, czy innych. Coraz mniej. Przynajmniej tak nam się wydaje. Zamykamy się w naszych domach, izolujemy się od wszystkiego i coraz bardziej tam usychamy z tęsknoty i nie wiemy za czym tak naprawdę. Ale mówię, jeszcze gorsze od tego, że izolujemy się od ludzi, jest to, że mówimy, że nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Jezusa, nie potrzebujemy się modlić. Zamieniliśmy wolność, którą Bóg nam dał, na swawolę. Czyli moja wola. Swawola, czyli moja wola. Tak robi dzisiejszy świat. Czy zastanawiasz się czasami, czy pytasz się Boga, Boże, co chcesz zrobić z moim życiem? Jaki jest Twój cel dla mojego życia? W jaki sposób wypełnię Twoją wolę? Do czego mnie prowadzisz? Zobaczcie, Ewangelie pokazują nam Pana Jezusa. Ewangelie pokazują nam też drogę, jaką mamy iść. One wyznaczają nam pewną drogę. Dzisiaj czytamy o takiej wyciągniętej ręce i Pana Jezusa przede wszystkim, ale też wyciągniętej ręce pewnych przyjaciół. Pan Jezus wyciągnął swoją rękę, to nie był Żyd, to było gdzieś na obcym terenie, tak samo jak ta Syrofenicjanka czy Greczynka. Oni nie byli swoi, można powiedzieć. A Jezus przechodził i tylko szedł jakby po to, żeby ich spotkać. Damy to już nieraz z życia Pana Jezusa. Tutaj jest to człowiek głucho-niemy. Podstawowe pytanie, jakie człowiek wierzący powinien sobie zadać, to nie jest to, czy znasz zakon, czy znasz przykazania wszystkie, ale właśnie to, czy znasz łaskę, czy doświadczyłeś łaski, albo inaczej, czy zostałeś otworzony. Czy zostałeś otworzony? Czy Boże Słowo, czy dosięgło Ciebie zupełnie do środka, do wewnątrz? Czy tylko na zewnątrz pewną formę pobożności przybrałem i po prostu niech się inni cieszą. Niech się Pan Bóg cieszy, bo powiedzmy już mam pewne inne zwyczaje. Nie mam tego, jestem lepszy od może kogoś gorszego. To jest zewnętrzna forma. A Bóg mówi, ja chcę, żebyś był otworzony. Chcę dosięgnąć Ciebie głęboko tam, gdzie się schowałeś. Spójrzmy na ich przyjaciół. Co ich cechuje? Co w ogóle cechuje przyjaciół? Na przyjaciele, tak jak już to niedawno mówiłem, cechuje ich to, że są na siebie otwarci. Oni wspierają się w swoich ideach, w swoich pomysłach. Przyjaciele zachęcają siebie. Ty też tak to widzisz? Super! Zrobimy, może sobie razem, nie wiem co, grilla, wszystko jedno. Super, świetnie. Każda okazja jest dobra dla przyjaciół, żeby się spotkać, żeby się dzielić, żeby opowiadać o tym, co przeżywają. Oni odkrywają się przed innymi. Prawda? Oni, tego chcemy, kiedy wchodzimy w relacje, kiedy wchodzimy w związki małżeńskie, kiedy się przyjaźnimy w szkole. Tego właśnie chcemy i najbardziej boli, kiedy ktoś, przyjaciel, odwraca się od nas. Tak? Kiedy przyjaciel wbija nóż w plecy, jak to się zdarza. potrzebna jakaś pomoc, umawiają się zaraz. Zaraz jest spotkanie, zaraz uzupełniają się, jeżeli komuś czegoś brakuje, to ja przyniosę to, ty przyniesiesz tamto. Jeżeli ktoś coś nie tak robi, to się korygują nawzajem, ale koryguje się w taki budujący sposób. Prawda? To jest przyjaźń. To jest stara prawda, którą nie dotyczy tylko i wyłącznie chrześcijan, że po prostu razem można więcej. Przyjaźń daje ludziom siłę do tego, żeby coś razem zrobić. Bo zawsze ktoś jest słabszy, ktoś mocniejszy. Mocniejszy jednego dnia, a drugiego dnia słabszy będzie. Dlatego potrzebują siebie przyjaciele nawzajem, żeby coś razem zrobić, żeby osiągnąć jakiś cel wspólnie. Jak kobiety robią, kiedy wiedzą, że coś gdzieś jest taniej, kiedy widzą, że coś gdzieś jest fajnego. Tak jak dzisiaj ktoś do mnie mawia, przesłał SMS-a, słuchasz radia, bo tam leci Seweryn. I zaraz włączyłem i posłuchaliśmy wszyscy, tam przemawia Seweryn. Kobiety mówią, a tam taniej. Mówię, tam ktoś mi powiedział, tam można taniej coś dostać. Okazja jest dzisiaj. Więc jeżeli można coś zrobić sprawniej, lepiej, pomagamy sobie nawzajem, prawda? I przyjaciele nie patrzą jeden na drugiego, bo niech się pomęczy. Niech się pomęczy. Jak chcę tak, sam sobie wybrał, to niech się męczy. A co mi tam? Kiedy taka prosta rzecz, niedawno dowiedziałem się takiej ciekawostki, to też podzielę się z wami, z kierowcami. Czy wiecie, że odwołanie prędkości, jeżeli w mieście wjeżdżasz do miasta, jest ograniczenie prędkości. Ograniczenie prędkości nie następuje po białym znaku przekreślonym, ale dopiero po zielonym. Wiedzieliście o tym? Kto z was wiedział? I teraz to jest modne, że ustawię się za białą tablicą, a jeszcze przed zieloną ustawię się oczywiście fotografa i robię ci bardzo ładne zdjęcie. I oczywiście, jeżeli jestem przyjaźnie do kogoś nastawiony, to mu powiem. A nie zrobię czegoś takiego, że to niech oni wpadną, a to nie powiem nikomu. Ja wiem, a oni nie wiedzą. Powiem. Bo traktuję przyjaźnie moich przyjaciół. Ale tutaj jest sprawa o wiele większa. Oni dowiedzieli się o najwspanialszej rzeczy pod słońcem. Oni dowiedzieli się o najcudowniejszej rzeczy pod słońcem. Że jest ktoś, kto był zapowiedziany przez Izajasza. Jest ktoś, kto rzeczywiście sprawia, że głusi słyszą, że niemi mówią, że ślepi widzą, chromi skaczą. Jest ktoś, oni się o tym dowiedzieli, zapowiedziany przez proroków. Mogli poprzestać oczywiście, a to zróbmy w takim razie klub dyskusyjny. Będziemy sobie rozmawiali o tym, czy to prawda, czy nieprawda, nam się to podoba, albo nie podoba. Nie, oni tego nie zrobili. Oni tego nie zignorowali. Oni wzięli bardzo poważnie to, co usłyszeli o Jezusie, to, czego się dowiedzieli, bardzo poważnie wzięli i zanieśli tą wiadomość do swojego przyjaciela, który był głuchoniemy. Mogli go potraktować tak, no bardzo często się traktuje, że ktoś jest ułomny w jakiś sposób, to jest gorsze. To jest gorsze. Bardzo często tak się traktowało ludzi. Tak? Jeżeli ktoś był niepełnosprawny, to był głupszy w ogóle. No, to się w domu trzymało. Takie były realia. To nawet są takie realia właśnie do dzisiaj. Kiedy się mówi, a w Polsce tak mało niepełnosprawnych, a tam na Zachodzie tak dużo niepełnosprawnych jest, bo ciągle ich widać na ulicy. Nieprawda. Prawda jest taka, że tam akurat oni mają dostęp do różnych miejsc. Mogą pójść, mogą zobaczyć. A tutaj nikt nawet nie myśli o tym w taki sposób, co komu potrzeba. Jaki jest ten świat tego człowieka, który gdzieś tam jest w jakiś sposób ograniczony. No więc oni chcieli, kochali swojego przyjaciela i chcieli, żeby on spotkał Jezusa. Chcieli, żeby mógł Jezus go dotknąć. A my zwyraźnie będziemy chcieli, żeby na niego położył ręce. Oni mieli plan też dla Jezusa, co on ma z nimi zrobić. Ale najważniejsze, to są jakieś spełnienie tych słów, które apostoł Paweł kiedyś powiedział w liście do Filipian. Nie każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale też i na to, co cudze. Nie obracajmy się tylko wyłącznie moje podwórko, moje sprawy, moje życie, ale też są inni dookoła. Są inni. I bacz też na to, co jest cudze. Czy szukam tego, co jest korzystne? To jest oczywiste, że szukam tego, co jest korzystne dla mnie, dla mojej rodziny, dla przyjaciół. To jest w jakiś sposób tam nawet oczywiste. Prawda? Tak się dzielimy takimi różnymi rzeczami, a wiesz o tym, a słyszałeś, a dzielimy się. Ale to jest ta kwestia zrozumienia tego, co najbardziej potrzebujemy. Najbardziej potrzebujemy Jezusa, tylko że problem mamy z tym, że my nie wiemy, jak to podzielić. Tu rozumiemy, ja tu widzę, to jest ubranie, to jest jedzenie, to jest zdrowie. Tym wiem, jak się zająć. To są sprawy codziennego życia. Ale jak zająć się duchowymi sprawami? Jak zatroszczyć się o to, żeby moje dzieci, moje przyjaciele, moja rodzina, żeby otrzymali to, co jest najważniejsze w ich życiu, żeby spotkali Jezusa? Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego ich marzenia, od tego, że wymyślili sobie. Oni sobie przyśnili, że jeżeli tylko przyprowadzą go do Jezusa, Jezus włoży na niego ręce, to będzie dla niego korzystne, to będzie dla niego dobre. Więc chcieli go pociągnąć do Jezusa. Don Kiszot miał taką ciekawą maksymę, mówi tak: co jest najbardziej szaloną na świecie? Najbardziej szaloną rzeczą na świecie. Najbardziej szaloną rzeczą na świecie to jest widzieć życie takim, jakim jest, a nie takim, jakie powinno być. On, Don Kiszot, widział życie takim, jakie powinno być. Tak? Dlatego był marzycielem. I to jest, jeżeli skupimy się tylko, no tak jest, to co widzę, to co przede mną to jest prawdziwe, reszta to tak niekoniecznie prawdziwa, to popełnił największy błąd. Są rzeczy o wiele prawdziwsze niż to, co widzisz, to, co dotykasz. I to, co jest niewidzialne, jest o wiele prawdziwsze, o wiele bardziej ważniejsze niż to, co możemy dotknąć, zobaczyć, skosztować. Więc co jest najlepsze dla mojego przyjaciela, dla mojego brata, dla mojego dziecka, dla mojego współmałżonka? Co jest najlepsze? Rodzice, tak mamy naturę. Robimy wszystko przecież. Wszystko, co tylko możliwe. Prawda? W kwestii, czy to zdrowie, czy to jedzenie, czy ubranie. Wszystko, co tylko możliwe dla naszych dzieci. Potrzebne pieniądze? Już dajemy. Tak? Potrzebne są jakieś tam ubrania, jedzonko? Pilnujemy. To nie daj Boże, żeby wyszło bez jedzenia. A co ty tam jesz, kochanie? Nie, to nie zrobimy. Dbamy o to. Dbamy, prawda? Ważne? Bardzo ważne. Ale są rzeczy duchowe i one wydają się być czasami nam zbyt trudne. Jak o to zadbać? Co z tym zrobić? Jak mam z tym postąpić? Oni wymyślili sobie, wymarzyli, mieli sen spotkać, przyprowadzić do Jezusa. Nie wiedzieli, co dokładnie mają zrobić. Przyprowadzić do Jezusa. Jezus będzie wiedział, co zrobić. Jezus włoży na Jego ręce i to będzie dla Niego korzystne w jakiś sposób. Więc patrzenie na życie takim, jakim powinno być, to jest po prostu nadzieja. To jest inaczej mówiąc nadzieja. To jest nadzieja, która cechuje chrześcijan. Tak? My widzimy życie takim, jakim powinno być. I dobrze, tak powinniśmy widzieć. Rzeczywiście tu są, już mam w głowie mnóstwo problemów, które czasami sobie tworzymy. Wiem, jak to jest czasami z tej drugiej strony, kiedy ktoś nie potrafi. Ciężko mu jest widzieć osobę, która jest niepełnosprawna w jakiś sposób. I on tego, strasznie mu ciężko, nie potrafi nad tym przejść. Czasami to sobie żartujemy z Piotrem, no idź, daj się uzdrowić, bo im się lepiej poczują, jak spróbują. Przepraszam za takie żarty, ale nie wiecie nigdy, jak to jest z tej strony, kiedy ktoś tak właśnie patrzy, z takim politowaniem, z takim właśnie chęcią, że coś musi zrobić z tym. Bardzo fajnie, że ktoś współczuje, no cieszę się bardzo, ale to nie jest najistotniejsza kwestia. To nie jest najistotniejsze, co się stanie z moim ciałem. To jest najważniejsze, rozmawialiśmy o tym bardzo często. Mówi Pan Jezus, powiedziane jest bardzo wyraźnie, on sińce nasze, jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Ale czy Pan Jezus zabiera każdą chorobę? Musielibyśmy nigdy starzy nie być. Bo przecież chorujemy, wszyscy chorujemy, starzejemy się. On poniósł konsekwencje każdej naszej choroby. On poniósł konsekwencje naszego grzechu. On wziął wszystko na siebie. Czy rozumiemy to? To jest spełnienie tego słowa. On wziął na siebie konsekwencje każdej mojej choroby. Bo nawet najlżejsza, najgłupsza choroba może być śmiertelna. I nawet jeżeli lekarze mają lekarstwa, nawet jeżeli potrafią, to jak długo można człowieka utrzymać przy życiu? I po co? My wiemy, że jest coś lepszego. I wiemy, że najważniejsze jest to, co stanie się w Twojej duszy, to, co stanie się w Twoim sercu. Ważniejsze jest zbawienie od tego, niż to, żeby katarku nie mieć, czy żeby być zdrowym. Ale Pan Jezus potrafi, czy nie potrafi, dzisiaj również. Ja nie chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma cudów. Dzisiaj również są cuda. I Pan Jezus może to uczynić. Ważne jest to, żebyśmy stali się wykonawcami Słowa. Jeżeli my pójdziemy za Słowem i będziemy wykonawcami, a nie tylko słuchaczami, to Słowo będzie w nas dokonywało cudów takich, jakich nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jeżeli ten świat jest cudem, to ten świat powstał przez Słowo. Na początku było Słowo. Cokolwiek widzisz w tym świecie, co jest dobre, co jest smaczne, co jest piękne, co jest cudowne i wspaniałe, co, jak mówię, szczęka opada, mówimy, wow, jakie cudowne, Słowo to zaczęło. Jeżeli cokolwiek ma w Twoim życiu mieć znaczenie, mieć wartość, mieć to piękno, że ktoś powie, wow, ale pięknie. Słowo to musi zacząć. Trwanie w Słowie. Kochanie tego Słowa. Chłonięcie tego Słowa. To daje nam właśnie zanurzanie się w Słowie. To jest poznawanie Pana Jezusa. To jest kochanie Go jeszcze bardziej. Przybliżanie się do Niego z całego serca. Więc oni przełożyli swoje marzenie na działanie. Przyprowadzili Go do Pana Jezusa. Oni usłyszeli o Panu Jezusie, uwierzyli w Niego i przyprowadzili swojego przyjaciela. Byli marzycielami z jednej strony, ale też byli realistami. Jak to mówi taki niedawno, widziałem takie hasło, jestem realistą, wierzę w cuda. Jestem realistą, wierzę w cuda, bo Bóg jest prawdziwy. Bo Bóg może, czego Bóg nie może? No czego Bóg nie może? Jestem realistą. Ja wierzę, że Bóg wszystko potrafi zrobić. I oni tak właśnie zrobili. Byli i marzycielami, i realistami. Oto jest natura wiary. Ona wyrasta ze Słowa. Oni usłyszeli o Jezusie, uchwycili się tej wieści i zrobili tak. Podzielili się z tym uchonionym swoją wiarą. A dalej to rzecz Jezusa. Ja nie jestem w stanie zbawić swojego dziecka, zbawić swojego przyjaciela czy sąsiada. Ja mam przyprowadzać ich do Jezusa. Tam, gdzie jest Słowo Boże. Tam, gdzie jest rozważane, tam, gdzie jest kochane, szanowane Słowo Boże. No właśnie, ktoś powie, że nie ma takich cudów dzisiaj. Z jednej strony niedawno właśnie czytałem o pewnym magiku, nie pamiętam już nazwiska, ale tych magików było dużo. Ale ciekawe jest to, jak on się reklamował. Mówi, robię takie cuda jak Jezus. Robię takie cuda jak Jezus. I czy to są magicy religijni, czy świeccy, wszystko jedno, oni bardzo często przechwalają się. I bardzo często gdzieś tam właśnie chcą, że ja robię takie rzeczy jak Jezus. Wow, wielka moc. Tak ten Szymon Mag, prawda? Wielka moc tutaj jest reprezentowana przeze mnie. Ja widzę, ja mam jakieś tam objawienia i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, czy otwarte drzwi, od czego były uzależnione? Czy otwarte drzwi w tej Ewangelii, gdzie czytaliśmy w Filadelfii, czy były uzależnione od tego, że tam niezwykłe cuda się działy? Mówi, niewielką masz moc. Ale to ja otwieram przed Tobą drzwi, Jezus mówi. Niewielką masz moc, ale ja otwieram przed Tobą drzwi. Czytałem w tym tygodniu Anabaptyści tę książkę. Nie wiem, czy ktoś ją kiedykolwiek czytał. Tam jest mowa o pewnym człowieku, Hibmeier. Kiedy był jeszcze księdzem pewnej parafii, gdzie usługiwał, mówi, sam byłem świadkiem 54 cudów. Tyle, ile naliczyłem, to przynajmniej 54 cuda, jakie widziałem naocznie. Ale mówi, to nie to mnie zmieniło. Zmieniło mnie Słowo Boże. Zmieniło mnie Boże Słowo, to, że poddałem się Bożemu Słowu i za to zapłacił najwyższą cenę. Za to zapłacił swoim życiem. Najpierw on, a później jego żona. Jego spalili, ją utopili. Czego się uczymy od nich? Pytanie, które muszę sobie zadać. Czy moja ręka jest wyciągnięta? Jeżeli jest wyciągnięta, to do czego? Może najczęściej właśnie ta moja ręka jest wyciągnięta do tego mojego przyjaciela czy przyjaciółki lodóweczki. Może moja ręka jest wyciągnięta tylko po pilota. Może moja ręka jest wyciągnięta tylko po te rzeczy tego świata. Do czego wyciągnięta jest moja ręka? Czy moja ręka zna drogę do Biblii? Czy moja ręka zna taką drogę, taki odruch? Co by tu zrobić teraz? A, wezmę Biblię, poczytam. Mamy taki odruch? Nie, pierwszy odruch, ja wiem po sobie, to samo się ze mną dzieje. Pierwszy odruch to jest lodóweczka. To jest lodóweczka, to najczęściej. Taki odruch po prostu. A tak zobaczę, chcę spojrzeć w lodówce. A, miło, wszystko w porządku, zamykamy. Nie? Nic nie bierzemy z niej oczywiście. Czy mam odruch? Do czego sięga moja ręka? Czy moje serce też jest wyciągnięte dla tych, którzy giną? Czy widzę, czy patrzę na tych, którzy są niepełnosprawni w jakiś sposób w swoim świecie? Czy patrzę na nich jako inny świat? No skoro są w innym świecie, to ja nie gadam z Niemcami. Nie znam niemieckiego, to nie gadam. Jak nie znam francuskiego, to nie gadam z Francuzami. Po prostu nie i koniec. Tak? Jeżeli jest jakiś świat dla mnie zamknięty, mnie to nie obchodzi. Tak? Nie rozumiem tego, kiedy ktoś mówi, jest jakieś spotkanie chrześcijańskie, a ktoś mówi, no nie, tam nic takiego dla mnie nie ma. Gdzie kiedyś, ja pamiętam takie swoje przeżycia i odczucia, kiedy stawałem się chrześcijaninem, gdziekolwiek się spotykali, to była jazda do innego miasta, bo tam się spotykają, będą rozważali grupę, młodzież będzie tam, jechaliśmy tam. Do zboru mieliśmy 17 kilometrów. Ale spotykają się, będą tam wszyscy. No to jedziemy. I tata nas brał, czy to robił fundamenty, czy grabił liście, cokolwiek, brał nas zawsze ze sobą. I tam się zawiązywały nasze przyjaźnie, tam może z głupoty czasami, ale prześcigaliśmy się w tym, żeby umieć wersety na pamięć, bo chciałem zabłysnąć, więc się uczyłem wersetów na pamięć. Może wtedy robiłem to ze złych pobudek, ale dzisiaj jest to dla mnie korzyść. No, bo chciałem komuś zaimponować. Wspólne marzenia Kościoła o tym, że możemy zmienić coś dookoła siebie. Możemy dać komuś coś dobrego. Nie mówimy sobie, to jest taki zły świat, to są katolicy, to są jacyś tam inni. Takie proste podziały stosujemy i koniec. Nie? A my tutaj jesteśmy lepsi. Nie, to nieprawda jest. Moje serce musi być otwarte na tych, którzy żyją na zewnątrz. Muszę mieć świadomość tego, że oni potrzebują Jezusa. Potrzebują Bożego Słowa. Jeżeli Jezus ma do nas dotrzeć, ma nas dotknąć, potrzebujemy Słowa. To, co robię dzisiaj, ja zachęcam. To, co robimy w czwartek, tam już jest dogłębna analiza. Tam już są praktyczne lekcje. We wtorek się spotykamy. W czwartek się spotykamy, w sobotę się spotykamy. Tam praktycznie to analizujemy. A jeżeli ktoś mówi, tam nic takiego dla mnie nie ma. Tam nic ciekawego, to nie dla mnie. Do czego wyciągnięte są twoje ręce? W którą stronę? Do portfela? Do kieszeni? Do banku? W którą stronę? W którą stronę są wyciągnięte twoje ręce? Tak jak powiedziałem, trudno nam zrozumieć ludzi, którzy żyją jakby w innym świecie. Trudno nam to zrozumieć, po prostu. I nie spodziewam się, bo ja sam nie rozumiem wielu światów, które są dookoła mnie. Tak to nazywam, światów różnych. Nie rozumiem, po prostu nie znam języka, nie znam ich świata, nie znam ich problemów. Jak opowiedzieć człowiekowi niewidomemu o kolorach? Jak opowiedzieć człowiekowi głuchoniememu o tym, że jest dźwięk, że jest stereo, a może jeszcze Dolby Surround, czy cokolwiek tam jeszcze? Jak opowiedzieć? Nie znam tego świata. Nie znam ich języka. Nie wiem, jak do nich dotrzeć. A czasami to są rzeczy, których w ogóle nie widać. Typu, że ktoś stracił dziecko. Albo komuś porwano dziecko i nigdy nie wie, czy to dziecko umarło, czy nie, nie ma grobu. Ci ludzie żyją w innym świecie. Mało znamy taki świat. Kto nie ma w domu kogoś, kto choruje na raka, ten nie wie, jaki jest świat ludzi żyjących na raka. Często te światy są dla nas zupełnie jakby poza nami. Nie potrafimy zrozumieć. Czasami potrafimy zrozumieć na tyle, że wiemy, jak to jest, jak mieć osobę głuchoniemą. Nie głuchoniemą, tylko która nie dosłyszy. Wystarczy, tylko nie dosłyszy. Ile problemów jest czasami z komunikacją. Nieporozumień. Prawda? Jeżeli nie słyszę dokładnie. Więc to jest inny świat. Czasami, jeżeli mówimy tak jeszcze z Piotrkiem, bo to najczęściej ja jestem w świecie takich Pruskowiczów. Ja zupełnie inaczej patrzę na drogi, na krawężniki. No dlatego, że jesteśmy, mówię, na wózku, tak? Zupełnie inaczej patrzę na schody. Komuś łatwo powiedzieć, mi to się nam, to przeprowadzisz się do nas i tam będziesz mieszkał gdzieś tam na piętrze. No tak. On nie jest w stanie sobie wyobrazić tego, że ja miałbym mieszkać na piętrze. Nawet jeżeli to jest parter, a ma schody, no to czasami po prostu potężny problem.
Tak? Mówię, usiądź sobie sam. Usiądź, weź sobie usiądź na wózek inwalidzki i spróbuj. Zobacz, jak to jest. To nie jest trudne. Chcesz doświadczyć innego świata? Piotrek ci pożyczy. Jest wózek inwalidzki, on z tobą pojedzie nawet. Pojedźcie. Czy ktoś siedział kiedyś, spróbowaliście? W ogóle jak to jest, jak ludzie patrzą na ciebie, bo siedzisz tak nisko. Jeździłem, ja tak jeździłem i byłem w różnych miejscach, próbowałem wjechać, wyjechać i tak dalej. Warto spróbować. Są pewne światy, które można dotknąć w jakiś sposób. Ale tak to powtarzam jeszcze raz. Nie ci niepełnosprawni są najbardziej poszkodowani i niesprawni. To było powiedziane bardzo wyraźnie. Pan Jezus mówi, ci, którzy wydaje im się, że widzą, a są ślepi tak naprawdę, to oni są godni pożałowania. Ci, którzy wydali im się, że mają ręce, nogi, wszystko mają, wszystko jest zdrowe, wszystko w porządku, oni często są bardziej pożałowania godni. I Pan Jezus wręcz mówi w pewnym miejscu, lepiej gdybyś się okaleczył i bez nogi, bez oka, bez ręki, lepiej takiemu wejść do Królestwa Niebieskiego, niż być w pełni zdrowym, sprawnym, a nigdy nie doznać, nie poznać Jezusa Chrystusa, nie poznać Jego słowa, Jego uzdrowienia. Wyobrażam sobie, jak ten człowiek, że ten człowiek jakoś uwierzył tym przyjaciołom. Tak? Musi być taki moment, kiedy do niego przychodzą, mówi, namawiają go, rozmawiają z nim, jest ta wątpliwość, obawa, jakieś tam różne rzeczy i w końcu mówi, no dobrze, pójdę z wami. Wiara ma poziomy. Wiara ma poziomy. Apostoł Biblia mówi o tym, że przechodzimy z wiary w wiarę. Z wiary w wiarę. Wiara ma swoje poziomy. Czasami najbardziej podstawowy poziom to jest taki, no dobrze, pójdę zobaczyć, a nuż coś tam dobrego jest. Chociaż nie sądzę, jak to mówił ten Filip, czy może coś dobrego być z Nazaretu. Miał wątpliwość, tak? Ale pójdę zobaczę. Pójdę zobaczę. Natanael, przepraszam, to nie Filip, to Filip mu powiedział, Natanael poszedł. Czy może być coś dobrego? Taki pierwszy poziom, a może zobaczę. Może rzeczywiście spróbuję. Potem słyszę coś, spotykam kogoś, mówię, no może spróbuję wziąć to do siebie. Może pozwolę Jezusowi, żeby coś zrobił z moim życiem. Ale najwspanialszy jest ten moment, kiedy mówi apostoł Paweł, i mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jezu, weź całe moje życie. Całe moje życie. Weź wszystko. Kontroluj całe moje życie. Żyję już nie ja, ale żyje tam nie Chrystus, mówi apostoł Paweł. To są poziomy wiary, na których my musimy iść. Wiara nie jest czymś statycznym. To nie jest tylko pogląd, który przyjąłem i trzymam się go do końca życia. Wiara to są kroki. Kroki, które robimy w tym właściwym kierunku. Co zobaczył w Jezusie? Ja to sobie tak nazwałem. On zobaczył drzwi. Zobaczył otwarte drzwi do nieba. W Jezusie Chrystusie zobaczył otwarte drzwi do nieba. Bo tamto, co mówił Izajasz, oczywiście, że spełniło się to w Jezusie Chrystusie. Ale pełnia tego będzie, kiedy Jezus znowu przyjdzie na ten świat. Kiedy wszyscy, którzy Jemu ufali, chromi, mieli jakikolwiek problem, oni będą tam właśnie skakali. Wszyscy już. To się stanie, to się spełni. To się tu już zaczęło coś dziać. To są drzwi. Jezus Chrystus mówi sam zresztą o sobie, jestem drzwiami. Ale to są drzwi do nieba. To są drzwi do nieba. On musiał pewnie jeszcze przeżyć te swoje życie tutaj na ziemi. Nawet jeżeli został uzdrowiony. Musiał żyć. I na pewno jeszcze spotkał wiele przykrych rzeczy, a przede wszystkim musiał taką przykrą rzecz przejść jak śmierć. Musiał umrzeć. Ale to nie jest koniec. Ci, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, doświadczyli tego wpływu słowa na swoje życie, wiedzą, że Jezus jest drzwiami do nieba. Jezus jest tym skrawkiem nieba na ziemi. Wtedy to było tylko jakby tak przedsmak, przepowiednia, ale to stanie się. To stanie się w pełni, kiedy On znowu przyjdzie i zabierze nas stąd. Ja świadomie dzisiaj pominąłem, przeskoczyłem, zostawiłem te następne rozdziały. Tu chciałbym właśnie zachęcić was gorąco. Czytajcie Księgę Objawienia. Czy ktoś już przeczytał ją całą w ostatnim czasie? Przeczytajmy jeszcze raz. Obiecane jest błogosławieństwo dla tych, którzy czytają i zachowują to słowo. 4 i 5 rozdział będę czytał następnym razem. Będziemy analizowali. Bardzo ważny rozdział, bardzo ciekawy. To jest wstęp do całości, do tego rozpieczętowywania, do tych trąb i tak dalej, do tego, co ma nastąpić.
jaki jest Jezus, jak, go tam, jak On jest widziany w tym, czy ja Go tak widzę. Zadajcie sobie takie pytania. To mówię, zachęcam do takiego czytania, jeżeli mogę tak poradzić. Czytajmy całą księgę. Zacząłem nie tylko jakiś fragmencie. Od początku do końca. Od początku do końca. Nie raz, dwa, trzy i cztery. I jeszcze raz. Wziąć inne tłumaczenie. I jeszcze inne tłumaczenie. Czytać. To Słowo musi do nas mówić. To Słowo musi do nas przemawiać. Ono musi mieć wpływ na moje życie. Okej. Okay. Wiara, poziomy. Co zobaczył w Jezusie? Skrawek nieba. Drzwi do Boga. Jeszcze jedna taka charakterystyka, jeżeli chodzi o głuchoniemych. Mówiłem już o tym, wspominałem niedawno. Czy uświadamiamy sobie to, że my myślimy dźwiękami, my słyszymy dźwięki. Dlaczego jest ktoś głuchoniemy? Bo jeżeli nigdy nie słyszał dźwięków, on nie jest w stanie ich odtworzyć. A nawet jeżeli próbuje odtworzyć, on wydaje dziwne dźwięki, ludzie dziwnie patrzą, dlatego nie przestają mówić w ogóle często. Jak myśli głuchoniemy? Nie wiem. To musiałby mi ktoś podpowiedzieć. W jaki sposób? Myślą odczuciami, dotykami, nie wiem. Wiem, że potrafią literę odczytać i tak dalej. Potrafią normalnie rozumować i wszystkie inne rzeczy. Potrafią być bardzo inteligentnymi ludźmi. Oczywista rzecz. Ale w jaki sposób są ograniczeni? To jest dla mnie też taki obraz tego, że ludzie, czy to świeccy, czy religijni, bo w tym samym rozdziale, w 7 rozdziale Ewangelii Marka wcześniej mamy tę scenę, kiedy oni słyszą, co Jezus mówi, widzą, co Jezus robi, a jednak są głusi i ślepi. Głusi i ślepi. Nie rozumieją brzmienia języka niebios. Nie słyszą brzmienia języka niebios. Nie są w stanie odpowiedzieć na ten język. Widzą to, co chcą widzieć, widzą to, co im podpowiada ich zepsute serce. I mówią na Jezusa, o tak, on robi te dzieła mocą Belzebuba. On z diabłem ma jakiś kontrakt i pakt i on robi to mocą diabła. Tak to widzieli i tak usłyszeli. Dlatego Jezus, czytamy w tym 7 rozdziale, że spojrzał na nich z gniewem i zasmucony. Jezus zasmucił się i spojrzał z gniewem. Bo ci, do których było skierowane słowo, odrzucili. Oni to słowo przekształcili. Oni zniekształcili go. I nie wzięli go do swojego serca. Słuchają, ale nie słyszą. Interpretują opacznie. Tak jak właśnie niedosłysząca osoba często. Więc Jezus, zobaczmy, nawet jeżeli chodzi o uczniów, pociągnął, poszli za Nim. Mówimy znowu o tych stopniach wiary i zrozumienia. Był ten moment, kiedy w 24 rozdziale musi otworzyć ich zrozumienie. Otworzeni uczniowie, otworzeni ludzie. Otworzony człowiek, czy jesteś otworzony. Kiedy to następuje? Kiedy otwierał przed nim pismo. Koniecznie zobaczmy. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 32 wiersz. Czy Pan Jezus znowu nie mógł powiedzieć tak jak przy kuszeniu, a ja powiadam. Ty, diable, mówisz tak, a ja mówię tak. Przecież ja jestem wielki, jestem mocą. To jest coś, czego my nie doceniamy. Tak jak jest autorytet Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, tak samo jest autorytet Pisma Świętego. Szacunek do Boga, oczywiście jest bardzo wyraźnie powiedziane, że wyrażamy szacunek do Boga przez to, że miłujemy braci, ale też szacunek do Boga wyrażamy przez to, że szanujemy Jego Słowo. Szanowanie nie polega tylko na tym, żeby je odkurzać. Szanowanie polega na tym, żeby je czytać, chłonąć, razem z innymi też analizować, brać do swojego życia. Jezu, chcę poznać Ciebie. Więc czytamy 24 rozdział Łukasza, 32 wiersz. Mówi, rzekli do Niego, do siebie nawzajem, przepraszam, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i co robił? Pisma otwierał. Jezus otwierał przed nimi pisma. Jak chcemy cokolwiek zrozumieć w tym życiu? Jak chcemy dać naszym przyjaciołom, naszym bliskim, naszym dzieciom? Jak chcemy dać im cokolwiek sensownego, jeżeli nie znamy pisma? Jeżeli to pismo nie mieszka we mnie? Jeżeli to są tylko moje przykazania, bo babcia tak powiedziała. To są pogadanki babci. Można, przysłowie, bardzo fajne. Mam mnóstwo takich też swojej babci. Ale to nie jest pismo. Nie, to dziecko nie przychodzi...
nie jest tylko pod autorytetem rodzica, ona musi zrozumieć, że ma być pod autorytetem Pisma Świętego. O tym się uczymy w czwartki. Kogo to obchodzi? O tym się uczymy w czwartki. Potrzebujemy przejść pod autorytet Pisma Świętego. To nie jest to, że mi się ubzdurało, że ja tak uważam. Nawet Jezus otwiera przed nimi Pisma. I 45 wiersz dalej mówi, wtedy otworzą im umysły, po co? Żeby mogli zrozumieć Pisma. Żeby mogli zrozumieć Pisma. Kiedy jest apostoł Paweł zwiastuje Ewangelię, tak samo Pan Jezus otwiera. Kiedy zwiastuje tej pierwszej niewieście na kontynencie europejskim, to jest Lidia, wyraźnie czytamy, której Pan otworzył serce. I tak iż skłaniało się do tego, co mówił Paweł. Otworzył jej serce. Nie każdy zareaguje na to, co będziesz mówić. Nie każdy. Oczywiście. Ale to nie znaczy, że ja nie mam prowadzić do Słowa. Prowadzić do Słowa. Uczyć Słowa. Uczyć o Józefie, uczyć o Danielu, uczyć o Hiobie, o Dawidzie. Uczyć. Uczyć. Mówić, powoływać się na Boże serce. Pan Jezus powiedział, otwórz się, Efata. Otwórz się. To nie było żadne zaklęcie. Po prostu powiedział, otwórz się. Jak ważne to są słowa i co niedługo w kolędach nawet będziemy śpiewali, bardzo lubię ten moment w tej kolędzie, nie pamiętam, która nawet, gdzie Pan Wszechświata mówi Efata, tak? Otwórz się. Otwórz się. Czy dotarła do Ciebie, dosięgła Ciebie Boża łaska? Ale wcześniej, zanim Pan Jezus jeszcze powiedział te słowa, robi rzecz obrzydliwą. Robi rzecz obrzydliwą. Zauważyliście pewnie, tak? Czy chcielibyście mi podać rękę, gdybym napił sobie i podał wam rękę? Już to jest dosyć niesmaczne. Chociaż takie są jakieś zwyczaje dziwne, tak? Ludzie sobie plują na ręce i podają sobie na znak jakiegoś tam czegoś tam. Pan Jezus tutaj napluł na swoje ręce i dotknął jego języka. Rozumiem, żeby olejkiem pomazał go. A tamci przyjaciele mieli też dobrą ręce, wystarczy jakby ręce na niego włożył. Ale Pan Jezus zrobi rzecz obrzydliwą dla nas. W naszym rozumieniu, w naszym pojmowaniu. Dotyka jego języka swoją śliną. Izajasza języka Bóg dotknął węgielkiem rozpalonym, wziętym z ołtarza. Nie wiem, co lepsze. Wydaje się nam to być takie niestosowne, ale jeżeli podejrzewamy Pana Jezusa o niestosowność, to byłoby niestosowne z naszej strony. Nie możemy podejrzewać Pana Jezusa o brak mądrości. Panie, co Ty robisz? To nie wypada. To taki jest jakieś, jak to co sobie inni pomyślą, kiedy spojrzą na coś takiego. Ale jedno wiem, nie potrafię tego zrozumieć do końca, ale jedno wiem, że coś, co w oczach świata może wyglądać obrzydliwie, coś, co w oczach świata może wyglądać niestosownie, może wyglądać niezrozumiale. Jeżeli robi to Jezus, to jest to zbawienne. Możesz wydawać się w oczach świata głupkiem. A ja wolę być głupkiem dla Pana Jezusa. Głupkiem dla tego świata, niż głupkiem w stosunku do Pana Jezusa. Wolę robić głupie rzeczy, które uzna Pan Jezus, niż być mądrym w oczach świata, ale głupim w oczach Bożych. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, mądrość tych wszystkich mądrali tego świata w niwecz to obrócę. Mądrość tego świata w niwecz to obrócę. I odwrotnie. Ileż to rzeczy w tym świecie wydają się być piękne, godne pożądania. Ach, jakie to jest inteligentne, jakie to szlachetne, jakie to jest wspaniałe, mądre. Ale w oczach Bożych to jest obrzydliwość. To jest obrzydliwość. I czasami mogą być te rzeczy neutralne, co do których wszyscy patrzą, zgadzają się, jakoś tam przyznają temu. Ale co my też z tym robimy? Bo czasami, tak jak powiedziałem, to ta lodóweczka niech dalej nam służy. Czasami to jest jedzenie. To jest dobra rzecz. Bóg nam daje chleb z nieba. Ale jeżeli chleb staje się moim Bogiem, to brzuch, albo raczej brzuch jest moim Bogiem. Jeżeli chleb jest tym wszystkim, po co ja żyję, tylko po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby mieć, żeby korzystać z tego świata, brzuch jest moim Bogiem. Jak patrzysz na to, co robi Jezus? Czy studiowanie Bożego Słowa które wydaje się być głupie, to nie dla mnie. Czy to jest, w jakich kategoriach to się mieści u Ciebie? Czy sięgasz swoją ręką po właściwe rzeczy? Kuchoniemy czuł i widział, co robi Jezus. Widział też jedną rzecz. Mam wrażenie, jakby mogę sobie wyobrazić, tylko jak opowiadał o tym później. I wiecie, co zrobił ze mną? Wziął mnie na bok, włożył palce w moje uszy, napluł mnie na palce, dotknął mojego języka, a potem spojrzał w górę. Spojrzał w górę i rzekł: Efata. Tak to psalm mówi, skąd nadejdzie mi pomoc? Tak? Patrzę w górę. Gdzieś tam zostało w nas, wczoraj znowu rozmawialiśmy, młodzież się pytała, jak to z tymi językami i tak dalej. No więc są pewne rzeczy, które nabywamy. Pewne rzeczy nabywamy zwyczajowo. Nie chcę tego analizować, tam rozdrabiać, czy to jest słuszne, czy niesłuszne do końca, ale jeżeli chodzi o samą modlitwę, my dajemy wzór naszym dzieciom. Kochanie, kiedy przychodzimy do zboru, w ogóle jeżeli chodzimy, to tak się modlimy. To tak się modlimy. Prawda? Moja żona, mój mężu, tak właśnie kocham mojego Boga. Tak właśnie kocham mojego Boga. I to czasami dzieciom i młodzieży też próbuję powiedzieć. Jest modlitwa pokutnika, który przychodzi, nie spojrzał nawet ten celnik, który nawet nie śmiał oczu podnieść do góry. Ale ileż można w takiej modlitwie trwać? Potrzebujemy modlitwy celnika, jak najbardziej. Ale Pan Jezus bardzo często spojrzał w górę, patrzył w niebo. Tam, skąd nadejdzie mu pomoc. Podnieś głowę do góry. Zawołaj głośno. Jezu, jesteś moim Panem. Jezu, aleluja. Chwała Tobie. To jest mój Bóg. Nie będę się go wstydził przed nikim. Powiem całemu światu. To jest coś, co robimy na świadectwo przed tym światem duchowym, przed tymi, którzy siedzą koło mnie. To jest coś. To jest mój Bóg. Albo co? Albo żyj jakimś wzorem, który gdzieś tam sobie niesłusznie zakodowałem w głowie, który jest nieprawdziwy i fałszywy. A on powiadał swoim dzieciom, może przyjaciołom, a potem on spojrzał w górę i zawołał: otwórz się. Bo Bóg odpowiada na nasze modlitwy, tak jak odpowiada na modlitwy Pana Jezusa. I wtedy mogłem usłyszeć Jego głos. Wtedy mogłem usłyszeć śpiew ptaków, wtedy mogłem usłyszeć głos przyjaciół. Wtedy zacząłem rozumieć i odpowiadać. Jak jest powiedziane, i mówił wszystko dobrze. I mówił wszystko dobrze. Jak się czujemy, kiedy ktoś wraca po długiej nieobecności do domu? U nas to czasami tydzień. Zosi nie ma, tydzień to, a dwa tygodnie to już jest strasznie długo. To jest wielka radość. Kiedy ktoś wraca ze szpitala, kiedy ktoś wraca, miał ciężkie jakieś podróż, tak przyjeżdża. Jaka to jest radość? Prawda? To jest normalne. To jest wielka radość. U nas często jakieś jeszcze napisy są, transparenty są przed drzwiami, bo ktoś wraca do domu i to jest coś wspaniałego. Babcia przyjechała, nie wiem, ktokolwiek tam przyjeżdża, to jest po prostu radość. Zawsze to w jakiś sposób próbujemy podkreślić. Zobaczcie, tu zaczęło się od przyjaciół, zaczęło się od marzeń ich, spotkało się na spotkanie z Jezusem i uzdrowieniu. Tym, że łaska dotknęła go, że on się otworzył, że był otwarty na nowy język, na nowy świat, którego wcześniej nie znał, którego wcześniej znał tylko jakby po omacku. Pan Bóg pyta się Mojżesza, kto dał człowiekowi usta? No kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czy nie ja, Pan? I co w związku z tym? Mówi, idź więc teraz, ja będę Twoimi ustami, pouczę Cię, co masz mówić. On mówił wszystko dobrze. Jaką wymówkę Ty masz do tego, żeby nie mówić? Nie musisz mi mówić. Bóg wie, czym się wymawiasz, żeby nie mówić. Ale najważniejsze jest to, zanim zacznę cokolwiek mówić, bo to nie chodzi tylko o to, żeby produkować się, żeby jakąś religijną gadkę stawiać, że tak, przepraszam, tak powiem. Ale chodzi o to, czy on mnie dotknął tak głęboko. Bo jeżeli mnie dotknął, to tego nie zatrzymasz. To jest tego źródło, z którego wypływa woda. Nie da się tego zatrzymać. co wypływa z mojego wnętrza? Z jego wnętrza powiedziane jest, mówił wszystko dobrze. Mówił wszystko dobrze. Wypłynęły te wody rzeki żywej. I możemy wyobrazić sobie tylko, nie jest powiedziane, co mówił. Ale jak jest powiedziane, wiecie, do Hebrajczyków, bardzo lubię ten fragment Hebrajczyków 13:15, gdyby można to otwórzmy, to Hebrajczyków 13:15, ten jeden wiersz. Przez Niego więc nieustannie składamy Bogu ofiarę. Jaką ofiarę? Pochwalną ofiarę. Co to za ofiara pochwalna? To jest owoc warg, które wzywają Jego imię. Owoc warg, które wzywają imię. Opowiadają, jak cudowny jest Bóg. To nie jest tylko modlitwa, o Panie, jeszcze tamta sprawa i jeszcze coś do załatwienia mam. I to nie jest tylko lista spraw z Bogiem. To jest wypowiadanie na głos. Mój Jezus! Mój Jezus! Ja Go kocham, ja Ciebie kocham, Jezu. I ja się tego nie wstydzę. Ja się tego nie wstydzę. Dopóki Jezus Cię nie otworzy, albo nic nie będziesz mówić, albo tak jak niektóre tłumaczenia tu mówią, źle mówią. Będziesz mówić źle. Dopóki Jezus Ciebie nie otworzy, albo nic nie będziesz mówić, albo będziesz mówić źle. Jakub mówi o takim złym mówieniu, mówi o nasieniu swego języka. Mówi, jak to jest? Mówi, tym samym językiem, mówi, wysławiamy Pana i Ojca i tym samym językiem przeklinamy innych ludzi stworzonych na podobieństwo Boże? Mówi, z tych samych ust ma wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo? No tak, bracia moi, być nie powinno. Tu jest coś nie tak. I on nie mówi jakimś drobnym ustercem. Jakub mówi, w takim razie coś jest nie tak z Twoim sercem. Bo to źródło to jest Twoje serce. Stamtąd idą myśli, stamtąd idą te wszystkie słowa. Czy Twoje serce zostało dotknięte uzdrowieńczą łaską Pana Jezusa? Czy zostało otworzone przez Niego? I nie chodzi o to, czy ktoś się wzruszył tylko, ale czy rzeczywiście została dokonana przemiana jego umysłu i serca. Czy pamiętacie, ta wersja najpierw będzie dla dzieci, pamiętacie Freda Flintstona, kiedy jest wyrzucony za drzwi i on wali w te drzwi i mówi, Wilma, otwórz te. Pamiętacie? Taka bardziej pobożna wersja jest taka z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, kiedy jest powiedziane, powiadam wam o tym przyjacielu o północy, tam jest powiedziane, prosi, żeby puka, bo mam gości, przyjdź, otwórz mi. Powiedziane jest, jeżeli nie otworzy, nie wstanie tylko dlatego, że jest przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Pan Jezus to podsumowuje i mówi, a ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, ilu? Każdy. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Każdy. Więc my powinniśmy kołatać do tych drzwi. Jezu, otwórz mnie, otwórz dla mnie te drzwi. Ja muszę mieć z Tobą społeczność, muszę mieć z Tobą relację. Ja muszę, bez Ciebie jestem zgubiony. Nie chcę być religijnym człowiekiem. Nie chcę być człowiekiem żyjącym w świecie, na dwie nogi. Ja chcę być Twoim, Jezu. Otwórz mnie. Ja chcę dobrze słyszeć i dobrze mówić. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz uwolnienia, potrzebujesz tego otworzenia. Brak języka, co też oznacza? Brak języka oznacza też, że nie potrafisz powiedzieć wszystkiego, przekazać. To tak jakbyś próbował powiedzieć komuś, kto nie zna Twojego języka, o problemach swoich. Ja pamiętam swój pierwszy moment, kiedy wyjechałem gdzieś tam za granicę i nie znałem obcego języka. I jak się źle czułem, byłem samotny, wszyscy rozmawiali, a ja nie potrafiłem nikomu powiedzieć. Pan Bóg mi wtedy zesłał cud. Mówiłem już kiedyś o tym. To był cud. To było w Moskwach, w Niemczech. Ja nie potrafiłem się naprawdę skomunikować z wieloma ludźmi. Co przeżywałem? Pierwszy raz na zachodzie, sam, nastolatek. Przyprowadzili do mnie Murzynkę, która mówiła po polsku. Skąd? Jakim cudem w ogóle? Okazało się, że jej, nie pamiętam, ojciec czy matka, mieszkała w Anglii, ojciec czy matka była Polką. I ona znała język polski. Wiecie, jaka to była dla mnie ulga, że mogłem z kimś porozmawiać we własnym języku. To była naprawdę wspaniała ulga. Jaka to jest frustracja z drugiej strony, kiedy nie możesz przekazać, kiedy nawet najbliższa osoba Ciebie nie rozumie w domu. Nie jest tak? Bo nawet jeżeli mówimy tym samym językiem, czasami są takie głębokie sprawy, które w wierze nie jestem w stanie o tym porozmawiać. Jezus mówi, ja chcę być waszym przyjacielem. Nazywam was przyjaciółmi, bo niczego przed wami nie ukrywam. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko wam wyjawiłem. Wszystko wam wyjawiam. On pokaże ci wtedy, jaką drogą masz iść. On cię poprowadzi. On pomoże cię, wesprze. Dostaniesz to, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujesz. Pewnemu człowiekowi, Pan mu pobłogosławił. Miał wszystko, miał świetnie prosperującą firmę, zdrowie, ale nagle jednego dnia coś poszło nie tak. Podatki, rozliczenia, firma zaczęła się chwiać, firma zaczęła upadać. Na dodatek jego zdrowie zaczęło szwankować. Przypomniał sobie to, co mówili mu rodzice. Pamiętaj, trwaj w modlitwie. Pamiętaj, módl się do Boga. I chciał to zrobić, ale nie potrafił. Jedyne, co potrafił mówić, to Jezu, to ja. Jezu, to ja. Ale nie potrafił nic więcej powiedzieć. Jezu, to ja. I kiedy szedł taki zamyślony, potrąciło go jeszcze auto na dodatek. Kiedy leży już na noszach, jest prowadzony do szpitala, w dalszym ciągu powtarza te słowa i nagle słyszy, to ja, Jezus. To ja, Jezus. Jeżeli kołaczemy, jeżeli pukamy, jeżeli zwracamy się do Jezusa, On chętnie odpowie. On odpowie. Co się stało z Nim? Nie odzyskał swojego interesu, nie odzyskał swojego biznesu, pieniędzy, nie odzyskał zdrowia tak, jakby chciał, w takiej pełni, ale mówi, zyskałem coś znacznie większego. Zyskałem bezpieczeństwo. Zyskałem pokój. Zyskałem radość, której wcześniej nie miałem. Bo nawet mając pieniądze, tego mówi, nie miałem tego. Potrzebujesz Jezusa. Tego, który daje prawdziwy pokój, prawdziwą radość, prawdziwe spełnienie. Jezus wszystko dobrze uczynił. Jemu możesz całkowicie zaufać. Pamiętajmy o tym. Jeżeli szatan, będziemy czytali tą księgę objawienia w dalszym ciągu, co będzie robił szatan? Będzie robił cuda i będzie duchem kłamliwym. Cuda i fałszywa nauka. To są rzeczy, które najczęściej ludzi zwodzą. To jest coś, o czym najczęściej przeczytacie. Obraz przemówił. Nie wiem, co tam jeszcze. Coś się polało tam. I te i we w te. Cuda i fałszywa nauka. My może gardzimy jakimś tam, że ktoś tam się cudom jakimś tam ulega, ale my często ulegamy fałszywym naukom. Fałszywym swoim myśleniom. My sami się poddajemy. I to było w zborach bardzo częste. Gdy apostoł Paweł, on, który mógłby powiedzieć, a ja to mam objawienie od Boga, ja to mam specjalną taką konferencję z Bogiem, ja tam mam, ja wiem, co tam Pan Bóg do mnie mówi, ja nic nie potrzebuję. Nie! Pan Bóg przemawiał do Pawła, owszem, zabrał go do trzeciego nieba, ale on bardzo cenił naukę. Jan apostoł, kiedy będą te listy pisane, mówi o nauce przez cały czas, mówi badajcie duchy, mówi badajcie, jaka nauka za tym, jakie duchy stoją za nauką. Tak? Kiedy, a kogo ceni apostoł Paweł? Wczoraj o tym wspomnieliśmy. Apollos, Zenas. Z czego był Zenas słynny? Takie imię w ogóle nam znane z Biblii? Zakonoznawca. Tak? Apollos, który wykładał rzeczy dotyczące Chrystusa, nawet jeżeli nie miał Ducha Świętego. Jeszcze tego nie rozumiał. Dzieli go dopiero Pryscyla i Akwila na bok i wyłożyli mu to wszystko, co dotyczyło Jezusa. Pismo, Pismo Święte. Dlaczego podkreśla apostoł Paweł, że co jest ważne w zborze? Ważni są prorocy i nauczyciele. Bo prorocy sięgali do psalmów, do pism, do proroków i oni mówili to, co dotyczyło Jezusa. Pismo Święte nie jest tylko jakąś moralną nauczką dla nas. To nie jest tylko jakiś zbiór przekonań, ale to jest słowo, które nas przemienia. Jezus nas przemienia. Duch proroctwa dotyczy Ducha Jezusa. Jeżeli poznajesz Pismo Święte, to nie poznajemy tylko ciekawostek. My uczymy się o Jezusie. My doświadczamy Jezusa, Jego panowania. Poddajemy Jemu coraz bardziej swoje życie. Dlatego tak często właśnie Pismo Święte mówi, kto czyta te słowa tej księgi, zachowuje je, będzie błogosławiony. Więc nie gardźmy Bożym Słowem. Dajmy się dotknąć Jezusowi i pomyślmy nad tym, do czego nasze ręce najszybciej się wyciągają. Pomyślmy nad tym, czy jestem już otworzony. Jeżeli jestem otworzony, to do czego? Na co? Przez kogo? Powstańmy do modlitwy.